Drodzy bracia i siostry, to już ostatni dzień, trzeci naszych rekolekcyjnych zmagań. Rekolekcji, które miały także na celu zachęcić was, abyście karmili się tym Bożym Słowem, abyście traktowali Pismo Święte właśnie jak chleb, abyście zatęsknili, zapragnęli, poczuli ten wewnętrzny głód, aby w waszych sercach wybrzmiało to jedyne słowo, które jest nośnikiem życia, które daje życie i które prowadzi do życia w pełni. To słowo, które ma moc dać nam zbawienie, czyli przemienić naszą sytuację egzystencjalną, naszą sytuację życiową i zaprowadzić nas do domu Ojca. Warto byśmy pokołysali to pragnienie. Czy pragnę wejść do domu Ojca? Czy gdzieś tam wewnątrz nie mam innego patentu na życie? Czy gdzieś tam wewnątrz coś w moim sercu nie zgrzyta? Jest jakiś kamień, jakieś obciążenie, jakieś poczucie krzywdy, winy, nie wiadomo czego toksycznego, które sprawia, że gdzieś indziej szukam. Gdzieś może w jakimś źródle, które nie jest źródłem, ale jest jakimś błotem, jest jakimś toksycznym bagnem. Abyśmy zapragnęli tego, co jest autentyczne i prawdziwe. Dlatego użyłem na koniec wczoraj tego obrazu psa, który jestem ze wsi, kiedyś tak przyglądając się psom, które zanim zasną, zanim się położą, oczyszczają się z tego całego brudu, błota, który w ciągu dnia nazbierają. I my w naszej codzienności, w naszym życiu biegniemy, gonimy za różnymi celami i jesteśmy oblepieni jakimś błotem, jakimś bagnem, które coraz bardziej gdzieś nas tam do ziemi przyciąga, przygniata. Już nie możemy tego wózka dalej uciągnąć. Spinamy się. Dlatego warto się zatrzymać i pomyśleć sobie, co jest tym błotem. Co jest tym, co nie jest pierwsze. Nie jest pierwotne, nie jest prawdziwe tak naprawdę. Drodzy bracia i siostry, w pierwszym dniu próbowałem wam pokazać tajemnicę stworzenia. Jesteś stworzeniem, istotą żywą. Lubię ten obraz, który gdzieś wyczytałem w jakimś komentarzu biblijnym. Bóg miał marzenie, kiedy pomyślał o człowieku. Miał plan, miał marzenie. Pewnie zachwycił się tym marzeniem, aby podzielić się tą radością niewymowną, którą w sobie miał. Dlatego stworzył nas, ale coś nie wypaliło. Coś nie wyszło, pojawił się jakiś błąd. I dlatego przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel. Samo imię Jezus znaczy Bóg, który zbawia. Mówiliśmy bardzo dużo wczoraj o zbawieniu. Drodzy bracia i siostry, kieruję do was mnóstwo słów. Chciałbym, abyście, gdy je słyszycie, czuli te słowa. Które słowa spośród tych, których słyszycie, chcecie dopuścić gdzieś głębiej? A które słowa chcecie ze sobą zabrać? Szczególnie teraz, kiedy przed nami jest Triduum Paschalne. Ale które chcecie zabrać po prostu do waszej codzienności. To jest chleb, to jest pokarm. I tyle, ile zbierasz, zgarniasz, to będzie dla ciebie. Dlatego tak często, myślę, nie możemy się dogadać z Bogiem, bo jesteśmy tacy troszeczkę. Nie jesteśmy łapczywi w słuchaniu Boga. Nie jesteśmy zachłanni. Dlatego się z Bogiem nie dogadujemy. Drodzy bracia i siostry, chciałbym w naszych rozważaniach pójść krok dalej. Ostatni krok, który chciałbym poświęcić rozważaniom na temat wspólnoty. Rozpocznę od myśli, która będzie dla was oczywista, ale która nie jest do końca tak oczywista. Kiedy rozmawiam z osobami w konfesjonale, jestem spowiadałem w Gdańsku, przychodziły osoby, szczególnie rodzice chrzestni, którzy mają wychowywać, być odpowiedzialni za wychowanie religijne, dzieci. Pytam ich na temat wiedzy. Wszyscy mówią, tak, jestem wykształcony, wiem, na tyle kazam, konferencji chodzę. Zadaję bardzo proste pytania, taki papierek lakmusowy. Czym się różni wiara chrześcijańska od wiary żydowskiej, religii żydowskiej czy od islamu?
Jeszcze nie spotkałem się z odpowiedzią. Trochę przykre. Albo inaczej. Gdyby wam zadał pytanie podczas Eucharystii albo podczas waszych modlitw, do kogo modliliście się? Do kogo się modlimy? I zawsze słyszę dość poprawną odpowiedź, że modlimy się do Boga. Tylko, jeżeli zaczynamy się od takiej odpowiedzi, to drodzy bracia i siostry, tak jakby Nowego Testamentu w ogóle nie było. Tak samo mówiliśmy sobie wczoraj, jeżeli spowiadam się tylko z tego, że nie kradnę, nie kradnę, cudzołożę, odmawiam 10 przykazań, to tak jakby Nowego Testamentu nie było. To tak jakby Jezus się nie narodził, nie umarł na krzyżu. My, chrześcijanie, my, katolicy, modlimy się do Boga Ojca przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Jezus poprzez swoje wcielenie, poprzez swoje nauczanie, poprzez swoją Paschę objawia tajemnicę Boga, który jest wspólnotą osób. To jest przecinek, jeszcze nie kropka. Jest wspólnotą osób, która domaga się dopełnienia poprzez naszą obecność, poprzez naszą odpowiedź, poprzez nasze zasłuchanie się i nasze, jak Maryja, odpowiedź tak. Także i ja potrzebuję wspólnoty. Zauważcie, każda modlitwa eucharystyczna, każda modlitwa, którą używamy podczas Eucharystii, dokładnie tak jest skonstruowana. Modlimy się do Ojca przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego przez Jezusa Chrystusa, dlatego że Jezus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem. I poprzez Jego człowieczeństwo i nasze człowieczeństwo, przez Jego ludzką naturę i naszą ludzką naturę, mamy przystęp do wspólnoty osób boskich. To jest ta brama, poprzez którą wchodzimy. Naszą odpowiedzią jest właśnie wiara, akt wiary. Chciałbym, byśmy teraz znowu po raz trzeci sięgnęli do psalmu. Tym razem chciałbym, abyśmy zasłuchali się w psalm 23. Jeżeli ktoś z was trochę modli się Pismem Świętym, to zauważy, że te psalmy, które wam proponuję, są psalmami popularnymi, znanymi, ale może nie do końca odkrytymi. Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim. O czym mówi ten psalm? Zauważamy, że osoba, która modli się tym psalmem, dobrze czuje się z Bogiem. I Bóg dobrze czuje się z tą osobą. Bóg zawsze czuje się dobrze z nami. Jezus zawsze czuł się dobrze pośród ludzi. To ludzie nie zawsze czuli się źle z Jezusem, bo coś im tak gniotło. Tacy jesteśmy, z pewnością dlaczego. Pierwszą wspólnotą, pierwszym domem, który zakładamy, jest dom naszego wnętrza. To jest pierwsza wspólnota. Wspólnota mojego ja z moim ja. Jak się czuję ze sobą? Czy jestem osobą, która nosi ze sobą dom? jest ze sobą pogodzona. Ale nie dla, to nie jest ćwiczenie psychologiczne. Dlatego, że Jezus czuje się dobrze ze mną. Czy ja się czuję dobrze ze sobą? Czy mam jakieś dziwne głody? Jakieś dziwne... Szukam jakichś dziwnych, jakichś narkotycznych, jakichś zaspokojeń? Czy czuję się dobrze ze sobą? Czy jestem kimś, kto nosi ze sobą dom? Bardzo ważne pytanie. Ale nawet jeżeli czuję się dobrze ze sobą, to właśnie domagam się, aby także inni czuli się dobrze ze mną. Szukam wspólnoty. Szukam jakiegoś poszerzenia. Szukam podzielenia się z innymi. Nie po to, żeby oni zaspokoili, ci inni ludzie zaspokoili moje jakieś toksyczne potrzeby. Ale chcę się podzielić. Zauważcie, więcej czasu poświęcę na analizę Ewangelii. Chciałbym, byśmy wydobyli niezwykle ważne treści, które są tutaj zawarte. Kiedy medytowałem nad tą Ewangelią jakiś czas temu, dotarły do mnie nieprawdopodobne treści, które chciałem się z wami podzielić. Jest to scena ewangeliczna z Ewangelii świętego Jana, która jest już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I zobaczcie, kiedy Jezus przychodzi, uczniowie są zamknięci, są zatrwożeni, są zalęknieni. Jezus przechodzi pomimo drzwi zamkniętych. Wchodzi i mówi do nich: pokój wam. To wyrażenie pokój wam powtarza się trzykrotnie. Trzy razy Jezus mówi: pokój wam. Czyli raz nie wystarczyło. Ten lęk był przepotężny. Ale jeżeli uważnie słuchaliście, to w Dziejach Apostolskich, w tym fragmencie, który czytaliśmy, było czytane o bojaźni. Bojaźń ogarniała każdego. Bardzo ważne rozróżnienie. Lęk w sensie biblijnym to nie to samo, co bojaźń. Lęk rodzi ucieczkę. Lęk rodzi izolację, pragnienie zdystansowania się. Lęk jest czymś destruktywnym. Bojaźń jest czymś jak najbardziej pozytywnym. Bojaźń rodzi się z doświadczenia spotkania z Bogiem w Trójcy Świętym Jedynym. Bo ten Bóg będzie zawsze większy, ale ten Bóg jest Bogiem przyjaznym. Ja szukam kontaktu, wspólnoty, spotkania z tym Bogiem. Pragnę wejść w Nim w komunię. Pragnę Go poznawać. Pragnę odpowiadać na Jego miłość. To jest bojaźń. Ale ta bojaźń raczej motywuje nas do bliskości, nie do dystansu. I teraz, to się bardzo przekłada na różnicę między religijnością a wiarą. Wszyscy na tym świecie, którzy żyli, ludzie, żyją i będą żyć, wszyscy są religijni, nie wszyscy są wierzący. Religijność jest bardzo często właśnie oparta na lęku. Z religijności tworzymy rytuały, obrzędy, często tradycje, dlatego że to się tworzy między bóstwem, a tymi, którzy oddają cześć bóstwu, lęk. Ale że my się boimy o siebie, składamy jakąś ofiarę bóstwu i chcemy za to coś otrzymać. Ale my się nie interesujemy, kim jest to bóstwo. Ono ma być na nasze zachcianki. Trochę manipulujemy tym bóstwem. Jako że sami sobie z rzeczem nie radzimy, składamy jakieś ofiary, tworzymy jakieś obrzędy, ryty, aby to bóstwo jakoś opanować, jakoś mieć go przysposobionym. Ale to jest lęk. Natomiast wiara jest oparta na bliskości, na intymności, która jest dynamiczna, coraz głębszej intymności, coraz głębszym poznaniu. Bóg, w którego my wierzymy, a który objawił się na kartach i Starego, i Nowego Testamentu, jest Bogiem autonomicznym. Objawia siebie poprzez wydarzenia. Objawia się jako Bóg komunii i wspólnoty. Ale dlatego, że mu się tak spodobało. Spodobało Mu się zbawić nas przez krzyż. Spodobało Mu się dać nam życie. Spodobało Mu się dopuścić nas do wspólnoty ze sobą. Ale my nie możemy tym Bogiem manipulować. Odkrywamy w Nim miłość, ale dlatego, że taki jest. Nasze modlitwy nic Mu nie dodają. Rozumiemy? My Go poznajemy, fascynujemy się Nim. Kiedyś ksiądz Pawlukiewicz, znany już pasterz akademicki z Warszawy, powiedział: dlaczego tyle osób odchodzi od Kościoła? Jest pytanie, czy oni w ogóle w tym Kościele byli? Czy oni odkryli piękno wiary? Czy oni odkryli swoje istnienie jako dar od Boga Stwórcy? Czy po prostu byli dlatego, że często religia chrześcijańska zwalniała ich w ogóle z myślenia? Jakie masz poglądy katolickie? Czyli jakie? No katolickie, no. Co myślisz o takim innym poglądzie? No to co Kościół mówi? A co Kościół mówi? No do końca nie wiem. No. Nie wchodzimy w głębszą wspólnotę. Nie zasłuchaliśmy się w Słowo. To Słowo nas nie przemieniło. Nie? Jezus wchodzi i mówi: pokój wam. I rozbija ich lęk. Niszczy go, jego moc toksyczną. Kiedyś sługa Boży, kardynał Wyszyński, powiedział taką fajną opowiastkę, bardzo krótką. Do drzwi zapukał lęk. Otworzyła mu odwaga, a tam nikogo nie było. Po drugiej stronie. Jezus chodzi i robi bardzo ważny gest. Wchodzi do apostołów i tchnął na nich ducha. Tchnął na nich ducha. My już o tchnieniu bardzo wiele wiemy. Ten duch przeniknął ich wymiary życia, ich przejawy życia. Mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Święty Jan w swojej Ewangelii, cytując wyrażenie Jezusa, Jezus mówi: paraklet zostanie wam dany. Duch paraklet. Kim jest paraklet? W pierwszym znaczeniu paraklet, Duch Święty, który pod imieniem występuje parakleta, jest tym, który jest przyzywany ku pomocy. Kiedy czegoś potrzebujesz, kiedy z czym sobie nie radzisz, wołasz o parakleta. To jest duch, który jest przyzywany do pomocy. Kiedy sobie z czymś nie radzisz, wołasz o Ducha Świętego. W drugim znaczeniu jest to duch, który jest obrońcą, naszym adwokatem, często przed nami samymi, przed naszym chorym poczuciem winy, przed naszymi jakimiś innymi wyobrażeniami, krzywdami adorowanymi. Ten duch, który napełnia nas spokojem i ten duch, który jest naszym pocieszycielem, czyli ciągle wprawia nas w ruch, bo mówi nam: warto służyć, warto siebie dawać w takiej sytuacji, w której jesteś. Warto rezygnować z siebie dla miłości drugiego. To jest pierwsza kwestia. Lęk, rozbijany lęk. Druga kwestia, dla nas centralna. Jezus przychodzi i jest widziany tylko we wspólnocie. Kogo nie ma w tej wspólnocie? Apostołów w wieczerniku? Nie ma Tomasza zwanego Didymosem. I on jest gdzieś na obrzeżach. Jego nie ma, kiedy Jezus przychodzi. I kiedy widzą apostołowie Jezusa, Jezus z nimi daje się poznać, daje się zobaczyć. Później Jezus odchodzi i pojawia się Didymos, pełen pretensji, pełen warunków. Jeżeli dotknę Jezusa, wetnę palce w Jego bogi i tak dalej, dotknę Jego ran. To, co dzisiaj słyszymy. Jeżeli to, to może to i to. A nawet jeżeli to i to się stanie, to i tak jeżeli, nie? Jedno z ulubionych wyrażeń nie tylko chrześcijan to jest ale. Ale albo jeżeli. To ja panuję nad sytuacją, nie? Można doświadczyć Jezusa we wspólnocie, nie w izolacji. Wspólnota jest naturalnym środowiskiem człowieka. Nie izolacja, nie indywidualizm. Jesteśmy stworzeni do wspólnoty. Wspólnoty ze sobą samym, do wspólnoty rodzinnej, do wspólnoty małżeńskiej, do wspólnoty Kościoła, Widzicie, jak dzisiaj, nam tego bardzo brakuje. Bo jeżeli jesteś sam, jeżeli jesteś odizolowany, to zły duch cię zeżre, nawet tylko zły duch, dzisiejszy świat, który ciągle stawia pytania sobie z tymi pytaniami, nie dasz rady. Presja. Jeden z moich podopiecznych, który przyjeżdżał do mnie na kierownictwo duchowe do Bytomia, powiedział, że zaczął pracować w banku. I ni stąd, ni znowu, mimo to jestem człowiekiem bardzo wierzącym, więc przy komputerze postawiłem sobie obrazek Matki Bożej. Mówi tak, proszę ojca, przepraszam za wyrażenie, gdybym sobie postawił obrazek gołej baby, to takiej reakcji by nie było. Ale że to był obraz Matki Bożej, to wszyscy w tym pomieszczeniu, którzy byli, dostali jakiegoś fioła. Zaczęli na mnie tak wyzywać, tak wrzeszczeć, tacy być agresywni. Pobożniś, chodzi na postronku księży, takie inne. Tylko dlatego, że sobie postawił obrazek Matki Bożej. Wytrwałem tam, jestem człowiekiem wierzącym, nawróconym, wytrwałem. Nie zdjąłem tego, nie schowałem obrazka Matki Bożej. Nie? A to człowiek, który żyje we wspólnocie, który szuka, ma oparcie we wspólnocie, który jest autentyczny we wspólnocie, szuka wiary we wspólnocie. Się bardzo tych wspólnot potrzebujemy. I trzecia kwestia. Zauważcie, że ten, który się objawia, ten, który się zjawia, ten, który przychodzi, jest zmartwychwstałym. Teraz chciałbym pozbierać to, co wam powiedziałem. Bracia i siostry, to, co mnie dotknęło, kiedy medytowałem nad tym tekstem, to jest to, że my żyjemy w ułudzie. My żyjemy w błędnym myśleniu. Ktoś nam wmówił, po pierwsze, że życie w lęku, w izolacji, w zamknięciu jest normalne. Nie wychodź, bo cię potłuką, bo cię pobodą, świat jest zły. Nie wychodź, rygluj się. Jak mój dawny profesor Starego Testamentu mówił, chrześcijanie, Wigilia, Boże Narodzenie, oczywiście talerzyk dla gościa, który może przyjść, nie? Ale oczywiście drzwi na 7 skobli pozamykanych, nie? Co nie daj Boże, ktoś przyjdzie, nie? Ale oczywiście tradycyjnie talerzyk jest przygotowany, nie? No bo tradycja tak mówi, nie? Bo jesteśmy religijni, nie? A może ktoś przyjdzie? Więc brama pozamykana. Co nie daj Boże, żeby ktoś się nie dobijał, nie? Izolacja. Ktoś nam mówi, że to jest normalne. Nie chcę was niepokoić, nie chcę was dobijać, ale mam wrażenie, że to oczywiście jest duże uproszczenie. Że mam wrażenie, że dwa fakty w historii Kościoła odbiły się bardzo negatywnie. Pierwsze, kiedy religia chrześcijańska stała się, wiara chrześcijańska stała się religią państwową w 313 roku i kiedy wprowadzono ławki do Kościoła. Żyjemy sobie, siedzimy sobie w ławkach, czekamy, kiedy się skończy i sobie wyjdziemy albo sobie pójdziemy na spotkanie, co daj Boże, nie? Że zawiążemy pierwszą głębszą wspólnotę, albo sobie po prostu wyjdziemy, do widzenia. Żyjemy w dystansie. Im dalej, tym lepiej. Bo ktoś nam wmówił. Ten, który jest najbardziej zalękniony. Możemy sobie dopytać, kim on jest. Wmówił nam, że lęk jest czymś normalnym. Dystans jest czymś normalnym. Że moje Zosia, Samosia, to jest najlepiej. Ktoś nam to wmówił. Drugie, że ktoś nam wmówił, że śmierć jest czymś normalnym. To nie jest normalne. Śmierć jest wirusem. Śmierć jest błędem, który się pojawił. Normalnym stanem jest stan życia. Nie wegetacji. Życia w pełni. To jest normalne. Jezus przychodzi jako zmartwychwstały i daje Ducha Świętego, Ducha Ożywiciela. Ducha, który jest dany nam ku pomocy. Abyśmy żyli pełnią. To jest normalne. Śmierć nie jest normalna. Śmierć nie jest normalna. Ona jest wirusem, ona jest błędem. Samo życie poza wspólnotą jest nienormalne. To jest coś, do czegośmy się przyzwyczaili. Z czego prawdopodobnie często jest nam z tym dobrze. Gniecie nas. Chcielibyśmy wyjść. Chcielibyśmy siebie dać. Chcielibyśmy posłużyć komuś. Przez ostatni miesiąc miałem praktykę naszą zakonną. Każdy jezuita przychodzi dwa razy w ciągu życia taką tak zwaną próbę socjalną. Przez miesiąc pomagałem w domu brata Alberta, czyli takich bezdomnych, kąpałem, goliłem, różne rzeczy zmieniłem. Takie rzeczy, higiena taka zwykła, myłem okna w tym ośrodku, różne rzeczy robiłem. Ale wiecie, co mnie najbardziej rozwaliło? Podejście tych opiekunek. Marne pieniądze zarabiają. Ale jedna z tych pań powiedziała mi, że proszę, znaczy myśmy tam byli na ty, mówię, słuchaj, dbają się święta. Dla mnie nie ma różnicy między tymi ludźmi, a moją rodziną. Wszystkie panie, które tam pracowały, mówią, my kochamy tą pracę. My kochamy, bo chcemy siebie dać. Chcemy służyć. To jest normalne. Przekraczać siebie. Służyć. Dawać. Nie trzymać zachłannie. To jest norma. To jest normalność. Mnie te panie rozbijały. Przecież nie rozmawialiśmy o Panu Jezusie. Dopiero później, bo kończyła się moja próba, te panie podchodziły, czyśmy tam rozmawiali o temat wiary. Ale one miały w sobie wiarę. W podejściu do tych panów, którzy tam 120 ludzi, 120 panów zebranych w jednym ośrodku. Nieprawdopodobna służba. Ale każda z nich mówiła, co budzimy, kocham tą pracę. Kocham być, dawać siebie tym ludziom. Nieprawdopodobne. Nie czujemy, że tego pragniemy. Nie czujemy, że tu jest życie. Nie za sklepieniem. Nie w izolacji, zamknięciu. To jest piękne, to jest autentyczne. Chciałbym jeszcze na koniec króciutko powiedzieć na temat tego pierwszego czytania. Ono jest dla nas, dla wspólnoty. Ono te treści, które są zawarte w tym czytaniu, są takimi punktami odniesienia, czy dana wspólnota jest wspólnotą chrześcijańską, czy nie. Czy w tej wspólnocie jest zmartwychwstały Pan, czy jest tylko towarzyszość? Pamiętamy oczywiście o tym, i to ten tekst też o tym mówi, w różnorodności piękną, jak mówił św. Tomasz z Akwinu. Na tym są właśnie oparte nam małżeństwo. W różnorodności piękną, nie? Się spotyka mężczyzna z kobietą, to jest właśnie piękne. Jest inne spojrzenie z kobiece, a inne jest męskie. Wspólnota, nie? Która się razem gdzieś tam zderza, konfliktuje, rozmawia, ale szuka tego także, co wspólne. To jest piękny paradoks, który Pan Bóg zawarł w związek małżeński. Różnorodność i jedność. To jest piękne, bo gdyby było tylko tak samo, byłoby nudno, nie? Ale jest różnorodność. Różnorodność, którą odkrywamy w dialogu. Bardzo ważne rozróżnienie, które kiedyś wyczytałem u ojca Kongara. Znacie różnicę między szczerością a prawdą? Kiedyś to odkryłem, było dla mnie nieprawdopodobne. Prawie wszyscy jesteśmy szczerzy, nie? Ktoś napisał, wszyscy są dzisiaj szczerzy, a nie wszyscy są prawdziwi. Użyję przykładu. Jeżeli żona przychodzi do domu, a męża nie ma i zostawił po raz setny kubek nieumyty, nie? Prosiła na męża, żeby umył kubek, nie? Kubek przychodzi po raz setny, kubek jest znowu nieumyty, nie? Albo skarpety rozrzucone. Fakt, nie zrobił tego. Fakt, nie? Może mieć pretensje? Może mieć pretensje. Ale dlaczego mąż to zrobił? Jeżeli to męża nie zapyta, to ona tylko pozostanie na szczerości. To już szczera. Fakt, szczera, nie? Ale jeżeli dwie szczerości są otwarte na dialog, jest szansa, że odkryją prawdę. Trzeba sobie to powtarzać. Dwie szczerości, męska i żeńska, jeżeli są otwarte na dialog, jest szansa, że odkryją prawdę. Jeżeli ja z góry zakładam, że znam prawdę, to co najwyżej druga osoba może uklęknąć i tą prawdę przyjąć. Jest jedna prawda, odkrywana w dialogu. W dialogu. Jezus mówi, że drogą, prawdą i życiem jest prawdą. Jakie są elementy takiej wspólnoty? Pierwsza to jest nauka apostołów, czyli Ewangelia, czyli Słowo Boże. To jest pierwsze. Podstawowe. Trzeba to zapamiętać w rekolekcji. Słowo Boże ma prymat w Kościele. Dlatego Pismo Święte do ręki. W łamaniu chleba, tak nazywana Eucharystia w pierwotnym Kościele, modlitwach, bojaźń ogarniała każdego. Wiemy, co to już jest bojaźń. Gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów.
Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne, sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Dlaczego doczytuję ostatnie zdanie? Ano dlatego, że wiara jest czymś dynamicznym. Wiara domaga się dojrzewania. Wiara jest, można ją porównać do Królestwa Niebieskiego. To jest coś żywego, to jest coś spontanicznego. To już jest, jeszcze nie. Jezus mówił o Królestwie Niebieskim i to już jest, jeszcze nie. Czekamy na przyjście w pełni, kiedy Królestwo Boże nastąpi w pełni, się zrealizuje. Nie będzie ni cierpienia, ni choroby, ni śmierci. Będziemy mieć w pełni szczęśliwi, ale jeszcze nie. Samo wiara. Dobrze, gdy wiara stawia pytania. Może duszpasterza. Może stawiać pytania. Albo sobie stawiam pytania. Szukam, poszukuję. Domaga się dojrzewania. Nie teraz już rzucam, wszystko zostawiam. Dojrzeć, dojrzewać. Do ciągle nowych wyzwań. Zobaczycie, to domaga się ciągłego oczyszczania, odnawiania umysłu. To jest, co powiedziałby święty Paweł, aby stawać się nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem, który patrzy na świat już nie swoimi oczyma, ale ma ogląd Jezusowy. To jest to, do czego my zmierzamy. Wiara nie stawia ci wymagań. Jesteś człowiekiem religijnym, niewierzącym. I na zakończenie chciałbym zakończyć słowami z Ewangelii świętego Jana, tę trowędlę, którą czytaliśmy. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli. Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. To jest moje życzenie dla was. Moje życzenie na te święta i na w ogóle do waszego życia. Tej egzystencji, którą macie tutaj i teraz. Aby Jezus był, abyście odkryli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I aby On był waszym życiem w prawdzie, w pokoju i w mocy Ducha Świętego.